Sadownicy są oburzeni słowami ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który nazwał ich frajerami. To właśnie błędy, opieszałość i brak elementarnej wiedzy pracowników ministra spowodowały tragiczną sytuację rolników, powiedział Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej. Dodał, że sam szef resortu rolnictwa, chociaż podejmował działania, to okazały się one nieskuteczne. Łatwo jest nazywać ludzi frajerami, kiedy samemu ma się dobrą posadę ministerialną. Sadownicy mają kredyty, które pomimo klęski muszą spłacić, podkreślił.
Prac pana ministra nie wynikło nic, czyli po prostu był mało skuteczny. I teraz można nas nazywać frajerami. Można powiedzieć, że mogliśmy wycofać to. Natomiast prawda jest taka, że we wnioskach, które były na początku, nie trzeba było określać sposobu wycofania. Trzeba było uzupełnić do tego wniosku sposób wycofania. Jeżeli ktoś na przykład zdeklarował się, że będzie wycofywał jako owoce deserowe, czyli do banków żywności, to nie mógł zmienić już tej deklaracji i tak dalej. Tych rzeczy niedopełnionych, niewiadomych i takich dosyć kontrowersyjnych jest naprawdę dużo. Pan minister się chyba trochę zapędził. Ja myślę, że wiele stracił w naszych oczach. Zobaczymy, czy stanie dalej na wysokości zadania i co będzie w stanie zrobić.
Sadownicy nadal nie wiedzą, czy i ile dostaną pieniędzy za wycofanie produkcji. Wzywają ministra, by ich nie atakował, tylko jak najszybciej podjął działania, które pomogą zminimalizować straty. Jeśli znów nie będzie efektów, niewykluczone, że sadownicy udadzą się ponownie do Brukseli. Polska systematycznie się wyludnia. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 roku będzie nas 33 950 tysięcy. Obecnie liczba ludności polskiej to 38,5 miliona. Wśród przyczyn tego zjawiska eksperci wymieniają m.in. rosnącą migrację zarobkową i spadek dzietności Polek, który wynosi obecnie zaledwie 1,3 dziecka na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Ekonomistka profesor Grażyna Ancyparowicz mówi, że główną sprawą naszego kraju jest potrzeba tworzenia miejsc pracy, żeby powstrzymać młodych ludzi przed szukaniem swojego miejsca za granicą. Profesor dodaje, że rząd powinien znaleźć rozwiązanie dla problemu braku pracy i braku stabilizacji życiowej młodych ludzi.
Ale nie w taki sposób, jak w tej chwili z tego, co widzę, rząd pani Kopacz próbuje to robić, a wcześniej namawiał do tego pan Tusk, jeżeli w ogóle do czegoś namawiał, poza emigracją, że rób ta, co chce, ta, my wam tylko zdamy wszelkie ulgi i zwolnienia, zapłacimy firmom, które szkolą, ciężkie pieniądze, a potem otwierajcie własne przedsiębiorstwa, bierzcie kredyty. Tworzenie miejsc pracy to jest wasza własna sprawa. Otóż to są brednie i bzdury.
Profesor Grażyna Ancyparowicz powiedziała, że dzisiaj, kiedy na rynku przeważają duże korporacje, małe muszą funkcjonować w ich cieniu i wcale nie jest pewny ich byt. Dlatego ważne, by rząd tworzył stabilne miejsca pracy w państwowych przedsiębiorstwach. W Warszawie trwa trzecia konferencja smoleńska. Niezależni naukowcy z Polski i świata prezentują wyniki badań dotyczących przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Jacek Japczyński w swojej prezentacji mówił, że rozkład i sposób rozdrobnienia szczątków Tu-154M wykluczają uderzenie samolotu w ziemię. Dodał, że części termoizolacji, które są na wrakowisku, wskazują na rozerwanie poszycia. Również profesor Glenn Jorgensen z Danii mówił o tym, że ślady na ziemi wskazują, że rozpad zasadniczy samolotu nastąpił ponad wrakowiskiem. Z kolei profesor Wiesław Binienda zaprezentował analizę uderzenia w brzozę lewego skrzydła z wypuszczonym slotem.
Odkształcenia krawędzi przedniej końcówki skrzydła Tu-154M nie odpowiadają jednak obliczonym odkształceniom w symulacji uderzenia skrzydła w drzewo z prędkością 80 metrów na sekundę. Brak tych dużych odkształceń poszycia skrzydła krawędzi przedniej wskazuje na odcięcie końcówki przy pomocy eksplozji w skrzydle, a nie na dotknięciu tego drzewa skrzydła w czasie tego lotu.
Główne panele spotkania to zagadnienia medyczne i techniczne, analiza prawna i socjologiczna związana z tragedią Tu-154M. Blisko 8 tysięcy osób podpisało już list poparcia dla postawy obrońców życia Jacka Kotuli i Przemysława Sycza z Fundacji Pro Prawo do Życia. Sąd w Rzeszowie nakazał im przeprosić szpitala za to, że mówili prawdę o procederze zabijania nienarodzonych dzieci w placówce. Szpital Pro Familia nazywa to terminacją ciąży, oskarżeni odwołają się od decyzji. Fundacja Citizen Go apeluje, by na stronie podpisywać list, który jest wyrazem wdzięczności i poparcia dla działań obrońców życia, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Taki wyrok trzeba uznać za skandaliczny i dlatego musimy zjednoczyć siły, wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku, który przypomina Polskę pod rządami komunistów, gdy nie można było mówić prawdy. Powinniśmy też wyrazić solidarność z obrońcami życia dzieci, a tym samym z obrońcami całych rodzin, że wspieramy ich modlitwą, że dziękujemy za ich odwagę, za ich działalność oraz że stoimy po stronie prawdy i też nie boimy się powiedzieć, że aborcja to jest zabijanie. Aby podpisać się pod listem solidarności, wystarczy wejść na stronę citizengo.org i tam zostawić swoje imię, nazwisko, adres mailowy i tym samym wyrazić solidarność panem Jackiem Kotulą oraz Przemysławem Syczem. Mam wielką nadzieję, że sąd wyższej instancji przyzna rację, że aborcja to zabijanie.
Magdalena Korzekwa dodała, że mobilizacja Polaków jest ogromna. Każdego dnia przybywa podpisów wspierających Jacka Kotulę i Przemysława Sycza. To oznacza, że nie jesteśmy obojętni wobec zabijania nienarodzonych, dodała menadżer Citizen Go w Polsce. To są wiadomości w Radiu Maryja. Czas na informacje ze świata. Estończycy zwiększyli kontrolę w pobliżu wysp Saaremaa i Chiuma. Związane jest to z operacją sił szwedzkich, które poszukują w wodach archipelagu sztokholmskiego tajemniczego obiektu. Niewykluczone, że chodzi o rosyjski okręt podwodny. Szwedzi już nie pierwszy raz mówią o możliwej obecności obcych okrętów podwodnych w ich wodach. Z kolei według Rosji jest to powrót do historii z 1981 roku. Wówczas to radziecki okręt podwodny osiadł na mieliźnie w pobliżu szwedzkiej bazy. Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, mówi, że Rosja próbuje w ten sposób rozszerzyć swoją działalność. Zarówno Polska, jak i kraje Europy nie powinny lekceważyć tych działań, dodaje.
Wszystko biegnie, powiedziałbym, zgodnie z planem Kremla. Niestety nie wróży to dobrze bezpieczeństwu Europy i bezpieczeństwu Polski. My powinniśmy przede wszystkim poważnie zastanowić się i podjąć działania w tym kierunku, żeby zjednoczyć siły tych państw, które rzeczywiście są zagrożone działaniami rosyjskimi. Polska plus kraje nadbałtyckie plus kraje skandynawskie. Tutaj moim zdaniem jest ważny kierunek współdziałania. Niezależnie od tego, czy Szwedzi ten nieistniejący obiekt rosyjski znajdą, czy nie, to dobrze byłoby, żeby były konkretniejsze współdziałanie w sferze militarnej między wszystkim Polską a Szwecję, bo to chyba jest klucz, jeżeli chodzi o Bałtyk.
Jedna z rosyjskich gazet wskazuje, że w ostatnich latach Szwedzi często podnosili alarm z powodu tajemniczych okrętów podwodnych. Chcą oni w ten sposób wymusić dodatkowe pieniądze na nowy sprzęt wojskowy i uzbrojenie, informuje prasa. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz. Wieczorem na zachodzie zachmurzenie całkowite i opady jednostajne. Temperatura od 11-12 stopni na północnym wschodzie do 15-16 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby zachodni od zachodu skręcający na południowy. Na wybrzeżu i zachodzie kraju umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.